Może zacznę od Słowa Bożego i od historii, która jest opisana w drugiej księdze Samuela, w 21 rozdziale. Druga księga Samuela, 21 rozdział, który opisuje zemstę Gibeonitów na potomstwie Saula. Za panowania Dawida nastał raz głód, który trwał 3 lata z rzędu. Dawid więc szukał wyroczni pańskiej, a pan rzekł: na Saulu i na jego domu ciąży wina przelewu krwi, dlatego że wytracił Gibeonitów. Wtedy król wezwał Gibeonitów i zapytał ich: Gibeonici zaś nie pochodzą z synów izraelskich, ale z pozostałości po Amoryjczykach, i chociaż synowie izraelscy zawarli z nimi przymierze potwierdzone przysięgą, Saul w swej gorliwości o Izraela i Judę starał się ich wytępić. Otóż Dawid zapytał Gibeonitów: cóż mam dla was uczynić i czym was przejednać, abyście pobłogosławili dziedzictwo pańskie? Gibeonici odpowiedzieli mu: nie chodzi nam ani o srebro, ani o złoto. Co się tyczy Saula i jego domu, nie do nas też należy to, aby kogoś przyprawiać w Izraelu o śmierć. Zapytał wtedy Dawid: czego więc żądacie, abym dla was uczynił? Oni odpowiedzieli królowi: z synów tego męża, który nas wytracił i który przemyśliwał nad tym, jak nas wytępić, tak iżbyśmy przestali istnieć na całym obszarze Izraela, niech nam wydadzą 7 mężów. A my wbijemy ich na pal w Gibeonie na Górze Pańskiej. I rzekł król: wydam ich wam. Oszczędził jednak król Mefiboszeta, syna Jonatana, syna Saula, ze względu na przysięgę, jaką wobec Pana nawzajem sobie złożyli Dawid z jednej, a Jonatan, syn Saula, z drugiej strony. Kazał więc król pojmać 2 synów Rispy, córki Ai, których urodziła Saulowi, mianowicie Armoniego i Mefiboszeta, i 5 synów Mikal, córki Saulowej, których urodziła ona Arielowi, synowi Barzilaja z Mecholi. I wydał ich Gibeonitom. Ci wbili ich na pal na górze przed Panem, tak iż 7 ich zginęło naraz. Pozbawieni zaś zostali życia w pierwszych dniach żniwa, na początku żniwa jęczmiennego. Lecz Rispa, córka Ai, wzięła szatę żałobną i rozcieliła ją sobie na skalę. Od początku żniwa aż do czasu, gdy spadł na nich deszcz z nieba, nie dopuściła, aby ptactwo niebieskie rzucało się na nich w dzień, a dzikie zwierzęta w nocy. A gdy doniesiono Dawidowi o tym, co zrobiła Rispa, córka Ai, nałożnica Saulowa, wyruszył Dawid i kazał mieszkańcom Jebesz Gileackiego wydać sobie kości Saula i kości Jonatana, jego syna. Oni bowiem zabrali je potajemnie z rynku Betrzenu, gdzie ich powiesili na palu Filistyńczycy w tym dniu, kiedy Filistyńczycy pobili Saula pod Gilboa. Wywiózł on stamtąd kości Saula i kości Jonatana, jego syna, następnie zabrał też kości wbitych na pal. I pochowali kości Saula i kości Jonatana, jego syna, w ziemi Beniamitów w Sela, w grobie Kisza, jego ojca. Wszystko uczyniono zgodnie z nakazem króla. Odtąd Bóg był znów łaskawy dla ziemi. Historia smutna, nawet taka trochę ponura. Ale chciałbym, żebyśmy dziś poświęcili trochę uwagi Rispie. W tej historii występuje Rispa, córka Ai, nałożnica Saula, z którą Saul miał 2 synów i tych 2 zostało straconych. W życiu, jak to się mówi, otacza nas pewna rzeczywistość, dobra lub zła. Inaczej też można powiedzieć, okoliczności są sprzyjające do czegoś lub niesprzyjające. Tak człowiek mówi. I tym się tłumaczy, że w takich okolicznościach postąpię tak, a w innych okolicznościach postąpiłbym inaczej. Myślę, że człowiek wierzący w jednej sprawie nie powinien patrzeć na okoliczności, czy są sprzyjające, czy nie, czy rzeczywistość, która go otacza, to, co się dzieje wokół niego, jest dobre, czy nie. Chodzi o wierność. Nasza wierność, wierność Bogu, wierność w małżeństwie pewnie też, powinna być stała i niezależna od okoliczności. Taką wierność właśnie tutaj pokazała Rispa, która jest taką drugoplanową postacią biblijną, nie jest postacią pierwszoplanową, ale występuje właśnie w takiej roli, kogoś, kto jest wierny, kto potrafił przez wiele tygodni, bo tyle czasu minęło od żniw do czasów pierwszych jesiennych deszczy, różnie to można wyliczyć, ale zawsze wychodzi to kilka tygodni, trwała i walczyła o to, aby te ciała pomordowanych nie zostały zbezczeszczone. One zostały na tych palach wystawione na pośmiewisko, ale ona na to nie miała wpływu, ale mogła pilnować tych ciał przed ptakami, przed zwierzętami. I ta wierność sprawiła, że król Dawid się ocknął i sprowadził szczątki i Saula, i Jonatana, i tych właśnie wbitych na pal, i urządził im godziwy pochówek. Izraelici nie słynęli z tego, że nie przywiązywali specjalnej wagi do formy pochówku, do ceremonii pogrzebowych, natomiast sam pogrzeb należało uczynić. Dlaczego tak przypomniałem tą historię Rispy? Bo jest to jakiś taki przykład wierności w trudnych okolicznościach, a o tej wierności pomyślałem dziś, czytając to, co mnie tak dzisiaj uradowało, ucieszyło. Księga Izajasza i 26 rozdział. Kilka zaledwie słów pierwszych z 26 rozdziału Księgi Izajasza. W owym dniu tę pieśń śpiewać będą w ziemi judzkiej. Mamy miasto potężne. Dla ocalenia wzniósł on wały obronne i baszty. Otwórzcie bramy. Niech wejdzie naród sprawiedliwy, który dochowuje wierności. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój mówię, bo Tobie zaufał. Ufajcie po wsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną. Naród sprawiedliwy, który dochowuje wierności. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Myślę, że powinniśmy zachowywać wierność Bogu stale, i wtedy mamy pokój stale, bo możemy, kiedy kulejemy, kiedy tracimy wiarę, kiedy w czymś nie dochowujemy Bogu wierności, przestaje On nas obdarzać pokojem. Kiedy znowu jest dobrze i zaczynamy dochowywać Bogu wierności, znowu przychodzi na nas pokój. To, że Bóg obdarza nas pokojem, wynika z tego, że my dochowujemy Mu wierności. A pokój Boży to wcale nie musi oznaczać, że dobrze się wiedzie. Że wszystko jest tak, jakbyśmy chcieli, żeby było. Pokój Boży to jest wtedy, kiedy my jesteśmy wierni Bogu i nasze serce nie ma potrzeby, nie widzi powodu, żeby narzekać na to, na tą rzeczywistość, która nas otacza, ale żeby być w tym wszystkim wiernym Bogu i wdzięcznym. I mimo, że być może jest źle, może nie ma pracy, może nie ma zdrowia, może gdzieś są jakieś tarcia, na styku z innymi ludźmi, w pracy, w szkole, z sąsiadami. My mamy być wierni Bogu, bo kiedy jesteśmy wierni Bogu, to mamy wpływ na to, co nas otacza. Niewielki wpływ, ale mamy na to, co nas otacza. Natomiast nie mamy żadnego wpływu tak naprawdę na to, co nas otacza. I postępując, będąc wiernym w Bogu, unikamy tego, że ta rzeczywistość, która nas otacza, okoliczności, które nas otaczają, mają wpływ na nas. One nie mogą mieć na nas wpływu. Jeśli jedyny wpływ, jaki mogą na nas mieć złe okoliczności, jakaś trudna rzeczywistość, to jedyny wpływ, jaki możemy pozwolić, żeby na nas miała, to żeby nas hartowała, przybliżała do Boga, uczyła Jemu ufać i być wiernymi. Niech wejdzie naród sprawiedliwy, który dochowuje wierności. Dochowywać Bogu wierności, to znaczy nie tracić wiary, nie poddawać się, kiedy spotyka nas coś, co nam się nie podoba. Już nie mówię, że kiedy spotyka nas coś złego, ale kiedy po prostu spotyka nas coś, co nam się nie podoba, a my już spuszczamy głowę, tracimy tą wiarę, no Panie, coś nie tak. Naród sprawiedliwy to ten, który dochowuje wierności, który ma umysł stały, umysł duchowy, poglądy na życie, że idziemy z Bogiem. Niezależnie od tego, co nas spotyka, nie zmieniamy poglądów, nie myślimy czegoś innego. Mamy stały umysł, mamy dochowywać wierności, a Bóg będzie naszą skałą i będziemy mieć pokój zawsze, pokój, którego człowiek potrzebuje w sercu. Kiedy jakiś niepokój nami targa, to nie jest miłe, ale i nie jest dobre. Człowiek, który pokłada nadzieję w Bogu, nawet jak się smuci, kiedy coś go niedobrego spotyka, kiedy coś niedobrego się w jego życiu dzieje, kiedy dochowuje wierności Bogu, ma ten pokój. Pokój to nie znaczy radość i szczęście, to nieraz jest smutek, ale smutek taki, który trzyma nas nadal przy Panu, nie sieje zwątpienia. Uczmy się tego, aby trwać w wierności przy Panu, aby okoliczności nie wpływały na naszą wiarę, żeby nas ewentualnie tylko hartowały. I idźmy za Panem, bo On ten pokój daje. Tak jak Pan Jezus powiedział, pokój daje wam, pokój, który przewyższa wszelki rozum. Niech każdy dochowuje wierności Bogu stale, nie tylko w dobrych chwilach, ale i w tych trudnych, bo Bóg jest wierny, a my chcemy być tacy jak On. Amen.
Chwała niech będzie Panu Bogu za świadectwa, za słowo, za tą społeczność, którą mamy. Wierność. W tej pieśni śpiewaliśmy i zwycięstwo muszę mieć. I powiem tak, gdyby takie zdanie, takie przeświadczenie było w każdym sercu, to inne by było nasze życie. Gdyby było w sercach Bożych dzieci takie przeświadczenie i zwycięstwo muszę mieć. Inaczej by wyglądało życie ludzi wierzących, inaczej wyglądałyby zbory, inaczej wyglądałyby rodziny. Gdybyśmy rozumieli to i tak mogli w sercu być przekonani i mówić to i dążyć do tego, że zwycięstwo muszę mieć. Muszę mieć. Każdy chce mieć zwycięstwo. Ale najczęściej zostawiamy to, każdy chrześcijanin chce mieć zwycięstwo w swoim życiu, jako społeczności chcemy mieć zwycięstwo, chcemy zwyciężać. w imię Jezusa Chrystusa zwyciężać wierności, zwyciężać nad grzechem, być wolnymi, być czystymi. Chcemy, ale zostawiamy to w sferze marzeń, w sferze życzeń. Chciałbym być zwycięzcą, chciałbym mieć inne życie. Trzeba by zapytać, kto ci broni, co ci przeszkadza nie mieć takiego życia. Bo nie ma takiego przekonania, muszę mieć zwycięstwo. Kiedy mówisz w ten sposób, to ci zarzucają, że głosisz Ewangelię z uczynków. Jak to musisz? A co ty chcesz zrobić? Musimy mieć zwycięstwo. Zwycięstwo przychodzi, powiem, w wyniku walki, boju. A jeśli jest walka, jeśli jest bój, mówię o tym teraz duchowym boju, to jest wysiłek. To jest wysiłek, to jest naprawdę, to jest pot z czoła. Tam, gdzie dwóch walczy, ten, który jest przekonany, ja muszę mieć to zwycięstwo, ten wygrywa. Ja muszę mieć to zwycięstwo. Czy mamy tak w naszym życiu poukładane, że musimy mieć zwycięstwo? Czy tak postępujemy, aby naprawdę mieć zwycięstwo? W Jezusie Chrystusie jest możliwe zwycięstwo. W mocy Ducha Świętego, kiedy chodzimy, On nas prowadzi do zwycięstwa, do zwycięstwa. I dałby Bóg, aby takie przekonanie było w naszym sercu, że nie, ja pragnę mieć zwycięstwo. To też jest dobre, ale to jest mało. Trzeba chwycić za miecz i trzeba ruszyć do walki. I przyjdzie zwycięstwo. I wtedy na pewno przyjdzie zwycięstwo. Jak zostanie tylko w sferze marzeń, w sferze pragnienia, to jest tak, jak jest. Raz się uda, dwa razy się nie uda. Raz wygram, trzy razy przegram swoim własnym grzechem, ze swoją własną pożądliwością, swoją niecierpliwością. Raz nie odpowiem żonie, ale dwa razy nie dałem rady. Mówię, nie dałem rady. Trzeba by zapytać, ile przełożyłeś do tego muszę. I taka szczera odpowiedź na pewno wtedy by była prawie nic. Prawie nic. Nie, no to dlatego wyszło, jak wyszło. Wróg był silniejszy, bo wróg jest bardziej, powiem, był bardziej zdeterminowany. Chciałbym, żebyśmy jeszcze na pewno raz, nie wiem, któryś raz z kolei, bo bardzo często ten wiersz, często jest dla mnie, jeśli miał nazwać wiersze kopalniami, małymi kopalniami złota, wiersze z Biblii, wiele takich kopalni mamy, prawda? To ten wiersz jest taką kopalnią, którą kiedyś odkryłem wiele, wiele lat temu i która jest naprawdę niezwykłą kopalnią dla mnie. Zapisany jest w liście do Rzymian, w 5 rozdziale, 10 wiersz. I tak chciałbym jeszcze raz, żebyśmy sobie coś nowego, coś dalej pomyśleli o tym, czy powiedzieli. List Pawła do Rzymian, 5 rozdział i 10 wiersz. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Wiersz ten jest wyraźnie podzielony, składa się wyraźnie z dwóch jakby części. Dotyczy jakby dwóch rozdziałów. Dwóch niezależnych jakby od siebie, będących obok siebie, spraw. Szkoda, że Ewangelia, dzisiaj głoszona, zamyka się tylko w tym pierwszym, tej pierwszej sprawie, tej pierwszej części tego wiersza. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego. O tym się mówi zawsze, bo to jest część Ewangelii, bo to też jest część Ewangelii, że pojednani jesteśmy z Bogiem przez śmierć Jezusa Chrystusa. Byliśmy wrogami, nieprzyjaciółmi Boga, kiedy żyliśmy w grzechu. I byliśmy skazani na wieczną śmierć, na sąd Boży, w wyniku którego mieliśmy być potępieni na wieki. Grzech uczyniony przez człowieka, popełniony przez nas, poróżnił nas z Bogiem. Można powiedzieć, skłócił nas z Bogiem. Ha, mało tego, zasiał nienawiść. Grzech. I byliśmy dalecy, Słowo Boże mówi, tak? Bez Boga, dalecy od społeczności Bożej. Pan Jezus Chrystus, umierając na krzyżu Golgoty, wziął na siebie ten sąd, wziął na siebie naszą winę, wziął na siebie nasze grzechy, przybił je do krzyża, zgładził ich moc i zgładził te grzechy i pojednał nas z Bogiem. Przez śmierć Jezusa zostaliśmy pojednani z Bogiem. Mogliśmy wrócić do Boga. Możemy nazywać Boga Ojcem naszym. Możemy być nazwani dziećmi Bożymi. To się stało przez śmierć. Ale jest tu druga część. Tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. I to jest część, która jest bardzo rzadko wspominana w Ewangelii. A jest równie ważna jak ta pierwsza. I powiem, bez tej pierwszej części Ewangelia by nie była Ewangelią. Gdyby to była tylko druga część. Tak samo bez drugiej części Ewangelia nie jest Ewangelią, pełną Ewangelią. Dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Ja pamiętam ten czas, kiedy drogi był dla mnie obraz, często przypominany, stał przed moimi oczyma, w moim sercu był wymalowany obraz Jezusa umierającego za mnie. Mój ratunek. I pamiętam wiele radości z tego powodu, wdzięczności do Boga, kiedy ten obraz stawał przede mną. Ile razy w każdej potrzebie, w każdym takiej sytuacji, kiedy zgrzeszyłem w swoim życiu, kiedy było nie tak, to ten obraz zawsze przywoływałem, jako często oglądałem Pana Jezusa umierającego za mnie na krzyżu, bo wiedziałem, że w tym jest przebaczenie moich grzechów, moich win. Natomiast jakby z tego okresu jakby w ogóle nie pamiętał albo nawet nie znał takiego obrazu, że życie Jezusa Chrystusa też jest dla mnie. Że też coś mogę z tego wziąć, że też może być korzyścią dla mnie. Że mogę czerpać z tego radość, że mogę czerpać z tego siłę, moc, bo radość czerpałem z życia. Co wiedziałem o życiu? Że uzdrawiał, że nauczał, jak nikt nie nauczał, że wszelką chorobę, że demony wyganiał, że zmartwychwstał, że po morzu chodził, że burzę uciszał. No to wiedziałem o życiu Jezusa, mogłem to powiedzieć. No ale to tam było, to tam się działo. To tam się działo. Mnie tam nie było w tym. Ja się nie umiałem w tym odnaleźć. Nie było mnie tam jakby. To była tylko historia, piękna historia o życiu Jezusa. Natomiast krzyż nie był dla mnie historią. Golgota nie była dla mnie historią. Była dla mnie doznaniem. Przeżywałem ją co chwilę, tak? Co każdą pokutę, powiem, co każdy upadek w swoim życiu, przeżywałem Golgotę. Bo szedłem pod Golgotę, bo tam tylko można wyznać grzechy Jezusowi. Tam można się ich pozbyć. A życie Jezusa Chrystusa nie dotykało mojego życia. Ale kiedy Bóg otworzył moje oczy na życie Pana Jezusa Chrystusa i na to, czym to życie jest dla mnie, powiem to dzisiaj, po dziś dzień, jest to tak samo, to jest taka sama kopalnia radości, szczęścia, jak ten pierwszy obraz. A powiem jeszcze większa, ponieważ będąc pojednani, Słowo Boże mówi, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A więc życie Jezusa Chrystusa było potrzebne też, żebyśmy my mogli dostąpić zbawienia. I powiem wam, niewielu to wie. Wszyscy chrześcijanie wiedzą, że śmierć Jezusa Chrystusa była potrzebna, byśmy zostali pojednani. Ale niewielu wie, że życie Jezusa było potrzebne, byśmy dostąpili zbawienia. To jest nieprawdziwy obraz, kiedy ktoś mówi, Pan Jezus narodził się po to, żeby umrzeć. A więc świętujemy, tak? Nawet w naszym chrześcijańskim świecie. Co świętujemy? Moment narodzenia, dzień narodzenia i dzień śmierci. No i zmartwychwstania. A ten środek? Łącznik. Łącznik między pierwszym a drugim dniem. Między pierwszym wydarzeniem a drugim. Musiał żyć. I to jest bieda. To jest bieda dzisiejszego chrześcijaństwa. To nie jest łącznik. A życie też jest potrzebne nam. Tak jak krzyż jest potrzebny do pojednania. Według tego wiersza jest to wyraźna nauka. Tak jak krzyż jest potrzebny do pojednania z Bogiem, tak życie Jezusa jest potrzebne, żeby dostąpić zbawienia. Czy naprawdę tak? Czy ja coś, powiem, nadwyrężam Boże Słowo? Otóż nie. Czym jest to życie? Skoro przez nie dostępujemy zbawienia. Czym jest to życie Jezusa Chrystusa? Przez życie Jego. W jaki sposób przez życie Jezusa Chrystusa, przez to, co On czynił, przecież jeśli uzdrawiał, to tamtych uzdrowił. Co ja mam do tego? Co wziąłeś z tego, że On uzdrowił? No tylko to, że wierzysz, że wszystkich uzdrowił i może uzdrowić. Co ja wziąłem z tego, że Pan Jezus uciszył burzę? No nie byłem w tej łodzi, no. No wiem tylko, że uciszył burzę. To jest... I wtedy no nie wiesz, co z tego życia wziąć, więc jak możemy dostąpić zbawienia przez życie Jego, ale powiem, te wydarzenia, o których wspominam, to są tylko takie, wiem, owoce, takie uboczne jakby efekty Jego życia. Ale trzeba przypatrzyć się życiu Jezusa Chrystusa. Ewangelia Jana zaczyna się pięknie. Pierwszy rozdział mówi o Jezusie Chrystusie i żeby nie przedłużać to, czy nie rozciągać. Czwarty wiersz. W Nim, w Jezusie, było życie. W Nim było życie. A życie było światłością ludzi. W Nim było życie, w Jezusie Chrystusie. I nie mamy wątpliwości, że było życie, ale popatrzcie. A życie, ta światłość, życie było światłością ludzi. Życie Jezusa było światłością. Nie Jezus jako osoba był światłością. Jezus jako osoba, powiem, nie jaśniał jak Superman. Nie był, nie wiem, ogromny, wysokiego wzrostu, nie był nawet bardzo przystojny. Nie miał głosu może jak, że słychać go było na pół kraju. Nie. Był raczej skromny. Słowo Boże mówi, że nie było tam w nim nic takiego, co by mogło się nam podobać. Nie był imponujący z postaci. Jego twarz czy jego oblicze nie było jasnością świata. To tylko trzech zobaczyło jego przemienione oblicze, jasność jego i upadli przed nim, tak? Przemieniony Jezus, ale kiedy chodził przez 33 lata, nikt nie widział tego. Więc jaka światłość? Co było światłością? Wyraźnie jest napisane. Życie Jezusa było światłością. A to jest życie? Co to znaczy to życie Jezusa? To takie życie jak twoje życie. Czy jest rano wstać, piąta, czy szósta, czy w pół do ósmej? jeść śniadanie, rozmawiać, pracować, zjeść obiad, dalej coś robić, wolny czas może mieć i zasnąć i znowu obudzić się. To jest życie. Moje życie, twoje życie. To było życie Jezusa. Ale to życie Jezusa było światłością. On miał takie życie, on prowadził takie życie, które było światłością, którego nikt nie prowadził. I teraz jeśli poznasz to życie, jeśli spojrzysz na to życie, jeśli ci będzie ono objawione, życie Jezusa Chrystusa, to będzie to mocą do zbawienia twojego. Tak jak jeśli poznasz moc krzyża, bo przecież o krzyżu na Golgocie słyszeli wszyscy na tym świecie, w Polsce przynajmniej, nie? Wszyscy słyszeli, każdy by mógł namalować. Może większość z nich powiedziała, ja, to było na górze Golgoty, jeszcze dwa krzyże obok były. Ktoś tam wisiał też razem z nim, może nie wiedzą kto. Ale wiele ich wie. No ale co to im daje? Ale kiedy zostaje objawiona moc tego krzyża, dzieło tego, istota krzyża, istota ofiary, wtedy jest to niesamowite przeżycie, tak? Wtedy ten człowiek nagle nawraca się, wie, że jego grzechy są odpuszczone, wie, że może powierzyć, że zabrał Pan Jezus Chrystus jego cały brud, oczyścił go. I tak samo życie, możemy powiedzieć, no ja mogę wiele o życiu mówić, ale czy widziałeś to życie, czy je widzisz? Czy ono jest dla ciebie tak piękne, tak, że ono ci moc niesie? Bo życie Jezusa Chrystusa niosło moc. Niosło światłość. To była światłość. I w tej samej Ewangelii Pan Jezus Chrystus mówi, w 12 rozdziale to czytamy, piąty wiersz i jeszcze 36. A więc życie Jezusa było światłością świata. Rozumiemy to? Życie Jezusa. Nie postać Jezusa była światłością świata. Życie Jezusa. To by wypełniało świat światłością. Bardzo ciekawe słowa Pan Jezus Chrystus mówi. 12 rozdział, 35 i 6 wiersz. Na to rzekł im Jezus. Jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła. Bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. To powiedział Jezus i odszedłszy, ukrył się przed nimi. Nie będę mówił już na końcówkę tego, jest bardzo ciekawa. Pan Jezus powiedział im bardzo ważną rzecz. Jest światłość. Macie światłość. Jest wśród was. Krótką chwilę. Przyjdźcie. To jest napisane, chodźcie, póki światłość macie. To nie, co to znaczy, chodźcie? Jak myślicie, chodźcie, póki światłość? To znaczy, to idź, tak jak idziesz do sklepu, szłeś, to idź. Przyjdźcie, to znaczy, przyjdźcie, chodźcie, podejdźcie. Chodźcie. Tak jakbyśmy my stali na drugiej stronie, nie wiem, no, brodu, rzeki jakiejś, a dzieci nasze po tamtej stronie i chcemy już iść do domu i mówimy co do nich? Chodźcie. Chodźcie tu, idziemy do domu. Tak Jezus mówi do nich dokładnie tak, w ten sam sposób. Chodźcie tutaj. Macie jeszcze krótką chwilę światłość. Podejdźcie. Zobaczcie. Niech was oświeci. A więc to nie oblicze Jezusa miało ich oświecić. Nie jego sylwetka, nie jego głos, ton głosu. Życie Jezusa Chrystusa miało ich oświecić. Dlatego Pan Jezus powołał uczniów, żeby z nim byli. Kochani, wydaje się, powołał ich do bezrobocia. Co to jest za praca? Co to jest za powołanie być z nim? Iść tam, jak on idzie, to oni idą. Nie powołał ich i powiedział tak, ty będziesz od orki, ty będziesz od plonów, ty będziesz od budowy, ty będziesz od inwestycji, ty będziesz od remontów. Ty się zajmiesz ubogimi, ty się zajmiesz ślepymi, ty się zajmiesz demonami, ty się zajmiesz czymś tam jeszcze. Nie powołał ich do tego. Powiedział, chodźcie, powołał ich, żeby z nim byli. Zobaczcie. No to co mieli robić? Takie bezrobocie. Kochani, to jest istota. Oni mieli oglądać światłość. Oni mieli patrzeć na jego życie i oglądać światłość. Uwierzyć w tą światłość, bo wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. Chwała Bogu. To jest prawda. Patrz na światłość, bądź w światłości, żebyś się stał synami światła. Wiecie, jak się dzisiaj mówi na skróty? Jak nas Pan Jezus zbawia, stajemy się synami światłości. Wszystkim się stajemy. Jesteśmy dziećmi Bożymi, a więc się synami światłości. Sprawiedliwość mamy, świętość mamy, wszystko mamy. Nic nie trzeba. I wtedy i życie Jezusa jest niepotrzebne. Ale w takich przypadkach zaczyna się i trwa cały czas ta chrześcijańska bieda. Że ludzie są chrześcijanami, ale żadnej euforii nie mają. Wypaleni, mówią, są. Trzeba się, no, wypalił się. No, zrozumiałe, że się wypalił. Jak ty zrozumiałe, że się wypalił? Co to jest za pojęcie, że się ktoś wypalił w Chrystusie? Na Bożej drodze ktoś się wypalił. Kochani, to jest herezja. Ale w to wierzy większość, że można się wypalić. A herezją to jest to, co ja teraz mówię, że się nie można wypalić. To jest herezją. Albo jakimś, ja wiem, pychą. Jak się można wypalić w Bogu? Jak się można wypalić, będąc przy Jezusie, będąc w światłości? Jak się można wypalić? Będąc w tym, który wiecznie goreje. Jak można się w nim wypalić? Nie jest możliwe. Chyba, że się żyje obok Chrystusa. Chyba, że się nie przygląda jego życiu. Wiecie, Jezus mówi to do ludzi, a przecież ci ludzie widzieli Jezusa Chrystusa. Wiedzieli o nim, wiedzieli, gdzie idzie nawet. Przewidywali, gdzie idzie. Bywało tak, że wybiegali mu naprzeciw. I przychodził, a tam już tłumy były. Wiedzieli, oni dużo wiedzieli. Można powiedzieć, widzieli go. Dlaczego Jezus mówi, chodźcie, póki światłość macie. Można być, powiem, w tym klimacie, można być, mówić o Jezusie. Jezus jest tu, Jezus jest z nami, Jezus jest tu, Jezus jest na tym nabożeństwie. Ale nie patrzeć na jego życie. Jakby go nie było. Nie widzieć, jakby to nie interesowało. Tak jak tamtych ludzi. Jezus zwraca im uwagę, macie światłość, jeszcze krótki czas, światłość jest wśród was. Chodźcie. Podejdźcie. I wiecie, apostołowie, powiem, powołani i nie przydzielił im Pan Jezus Chrystus, mówię, tej roli, jakby dzisiaj się przydzieliło, ale mówił, uczcie się ode mnie. I wiecie, i ta metoda Boża, ta metoda, którą Chrystus wybrał, jest doskonała. Oni się tak nauczyli, że potem ani głód, ani miecz, ani prześladowania, ani nienawiść, ani śmierć. Nic nie mogło ich zawrócić z tej drogi. I diabeł, chociaż starał się jak mógł, nie mógł zgasić tej światłości, którą oni lśnili. Staniecie się synami światła. Jezus powiedział, abyście się stali synami światła. I oni byli synami światła. Tam, gdzie poszli, chociaż poszedł tam jeden, kiedy byliśmy na konferencji z bratem Zakiem Ponenem, to do Indii trafił ponoć, tak według tych historii, święty Tomasz. Kochani, i trafił tam nie jako, nie wiem, niewierny Tomasz. Przyszedł i zaczął mieć 100 wątpliwości. Bo to taki Tomasz. On tam trafił i to był syn światła. I tam się zapaliło Boże światło. I trwało, i trwało, i trwało, do dziś trwa. Ponoć do Hiszpanii trafił święty Jakub. I zapalił światło. I tak, wiecie, nie gasły te światła. Wiecie, bo ta metoda Jezusa, oni zobaczyli życie. Jezus ich powołał, chodźcie, bądźcie ze mną, patrzcie na mnie, uczcie się ode mnie. Bo życie Jezusa ma moc. W życiu Jezusa, w sposobie życia, chcę powiedzieć tak. W tym, jak żył, w tym, jak się zachowywał, w tym, jak mówił, w tym, jak czcił Ojca, w tym, jak był wierny Ojcu, w tym, jak miłował ludzi, w tym, jak był skory do przebaczenia, w tym, jak był łagodny i tak dalej, jak był cierpliwy i tak dalej, w tym jest moc i jest światłość. I kiedy na to patrzysz i kiedy to, powiem, materializuje się w naszym życiu, tak jak kiedyś zmaterializowała się moc Golgoty w naszym życiu, tak mogę to powiedzieć, takiego określenia, zmaterializowała się. Tak to mogłeś namalować Golgotę, mogłeś wiele powiedzieć, a nic z tego nie miałeś. Ale przyszedł czas, kiedy wiarą sięgnęłeś, kiedy stanąłeś tam w wierze i ona się jakby zmaterializowała i doznałeś przebaczenia grzechów, odpuszczenia, narodzenia na nowo, stałeś się dzieckiem Bożym. Niesamowite rzeczy. Bóg odmienił twoje życie. Byłeś pijakiem, przestałeś pić. Byłeś złodziejem, przestałeś kraść. Przeklinałeś, co drugie zdanie musiałeś przeklinać. Przestałeś kląć. Zmaterializowała się moc Golgoty. Kochani, kiedy tak zmaterializuje się moc życia Jezusa Chrystusa, się dzieją niezwykłe rzeczy w naszym życiu. Stajemy się synami światła. Jezus powiedział, wy jesteście światłością świata. Dlatego powiem, lubię ten wiersz. I nie tylko lubię, bo go lubię, ale dlatego go lubię, że ja dziękuję Bogu za to, że Bóg otworzył moje oczy też na życie Jezusa Chrystusa. Nie tylko na Jego ofiarę. Że ja zrozumiałem, że nie tylko to punkt A i punkt B, narodzenie Betlejem i śmierć na Golgocie, a między tym, no, fajne rzeczy, można poczytać. A teraz to jest cała kopalnia radości, mocy, siły, zachęty. Tym bardziej będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, że dostąpimy też zbawienia, że pojednani i zbawienia, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Wiecie, mało tego. Ja powiem tak, ale teraz chlubimy się Jezusem Chrystusem. Chlubimy się w Bogu przez Jezusa Chrystusa. Kochani, i mogę powiedzieć, i dopiero wtedy Pan Jezus nabrał dla mnie znaczenia. Jest naprawdę chlubą moją. To jest naprawdę ktoś przepiękny, niezwykły. Teraz. Powiem, kiedy tylko widziałem i była mi objawiona moc krzyża, to w tym powszednim życiu, w takich tych powszednich dniach, powiem, wielu starało się, powiem, przewyższyć Chrystusa w moim życiu, w moich oczach. Idole, wartości, cele. Takie wielkie były, wiecie, prawie jak Chrystus, a często większe jak Chrystus. Ale kiedy nie ma tej przerwy między narodzeniem a tym, a jest też całość. Jezus się i narodził, i żył, narodził dla nas, i żył dla nas, i umarł dla nas, i zmartwychwstał dla naszego, też dla nas. I kiedy widzę tą moc i doznaję tej mocy życia Jezusa Chrystusa, to powiem, to ci dawniejsi bogowie, którzy chcieli stać się bogami mojego serca i życia i zająć moje miejsce, powiem, już mają bardzo małe szanse. Bardzo małe szanse. Jezus przewyższa wszystko. Jezus przerasta wszystkich. Jezus jest naprawdę naszą chlubą i dlatego warto iść za Jezusem. Dzisiaj tak wiele się mówi o różnych formach służby, jak się realizować w chrześcijaństwie i tak dalej, jak służyć Bogu. Że naprawdę zapomniało się, tak generalnie się zapomniało i zarzuciło to, do czego Jezus powołał uczniów. Przyjdźcie do mnie, pójdźcie i bądźcie ze mną. To się uważa dzisiaj za nieróbstwo. A to jest istota. Patrząc na Jezusa, zostajemy przemienieni. Ten sam obraz. Kochani, tak jest napisane? Czy nie? Jak nie wiecie, że tak, to przeczytajcie 3 razy pismo, żeby znaleźć ten wiersz. Tak jest napisane. Ot, wystarczy patrzeć na Jezusa i zostajesz przemieniony w ten sam obraz. Tak właśnie było w życiu apostołów. Patrzyli na Jezusa, patrzyli na światłość i stali się czym? Synami światłości. Amen. Nie jak się zabierzesz do roboty ostro, łach, ledwo się nawróciłeś, zabierasz się do roboty i zapominasz patrzeć na Jezusa. I po 2 latach, a po 3 latach rozwaliłeś się. Tak się dzieje, kochani. Na 100 przypadków, w 80 tak się dzieje. I mówią, wypaliłem się. Ot tak. A jak miało być inaczej? Ale jak patrzysz na Jezusa, mówią, no marnujesz czas. Przebywać z Chrystusem. Być przy Nim. I wtedy zostajesz przemieniony w ten sam obraz. I wtedy możesz myśleć i mówić i wierzyć i uwierzyć w święte życie, w wierne życie. Jezus wziął wierne życie. To był wzór wierności. Patrząc na Niego, zaczynasz uczyć się wierności od Jezusa. I dostrzegasz, że się możesz nauczyć. Pan Jezus nas tak uczy właśnie. Każe patrzeć na siebie. Każe brać przykład siebie. Proponuje to. Pójdźcie do mnie, bracia i siostry. To jest nie wezwanie tylko do grzeszników. Zaczęło się. To wezwanie zaczęło się. Bo było pierwsze skierowane do uczniów, do apostołów, do dzieci Bożych. To jest dla nas. Pójdźcie do mnie, przyjdźcie, przyjdźcie, że krótką chwilę macie światłość wśród was. Nauczcie się, poznajcie. Niech Bóg nam dopomoże. Trudno jest, wiem, wytrwać w tym ciemnym świecie. Tam jest tak napisane, tak, że ktoś, kto chodzi w ciemności, to nie wie, gdzie idzie, potyka się, rozbija się i trudno jest. Ten świat jest naprawdę ciemny. Cały świat jest ciemny. Wszystko wokół jest ciemne. Wszystko wokół jest ciemne. Życie ludzi jest ciemne. Plany ludzkie są ciemne. Serca ich są ciemne. Dusze ich są ciemne. Rozmowy ich są ciemne. Pragnienia ich są ciemne. Ciemność wypełnia ten świat. A jeszcze diabeł, szatan wypełnia ten świat. Duch tego świata. Ciężko jest chodzić, nie patrząc na światłość i nie mając światłości. Ale chwała Bogu, że tam jest tak napisane, i może tym zakończę jeszcze raz do tego, do Jana, 1 rozdział. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. W innym miejscu jest napisane, każdego człowieka. Niech oświeci każde serce. Jest napisane, że ciemność nie przemogła światłości. Ciemność ustępuje przed światłością. I chwała Bogu, po dziś dzień ustępuje przed światłością. Jak będziesz patrzył na Jezusa i będziesz w obrębie tej światłości, którą On... Jego życie emanuje tą światłością. Jego życie. Nie Jego osoba, nie sylwetka Jezusa. Jego życie jest tą światłością. Tak jest napisane i musimy to pamiętać. I po tym poznają nas, nie po sylwetce nas poznają, żeśmy dziećmi Bożymi. Nie po szyldzie, popisze Kościół Chrystusowy albo zielonoświątkowy. Nie po tym, że powie, że ty jesteś biblijnym chrześcijaninem. No i co z tego? Nie po tym poznają. A po czym poznają? Po życiu naszym, po uczynkach. Po tym poznają, żeśmy światłością. My poznajemy Chrystusa i poznajemy prawdziwą światłość, kiedy poznajemy Jego życie. A to życie nie jest po to, żeby tylko poznać, powiem naukowo, poznać, może napisać wypracowanie. To życie jest po to, żeby się nauczyć. Żebyśmy tak się nauczyli, naśladuj mnie. I to jest piękne. Patrząc na światło, jesteśmy przemienieni. Patrząc na Jezusa, jesteśmy przemienieni w ten sam obraz. Chwała Bogu. Przemienieni w ten sam... Nie ty się przemieniasz, to nie jest zbawienie z uczynków, to nie jest jakieś dojście swoimi siłami. Zostajesz przemieniony w ten sam... Ale patrząc na życie Jezusa Chrystusa i starając się, ucząc się od Niego. Ucząc się od Niego. Bój, do którego dokładasz wszystko, co możesz dołożyć. Bój, w którym wstrzymujesz się nie od niektórych rzeczy, tylko od tych takich strasznych rzeczy, pornografia, nie wiem, co tam jest, zabójstwa, ale wstrzymuje się od wszystkiego. Od wszystkiego. Byle tylko zdobyć cel, osiągnąć cel i zwyciężyć. Niech Bóg nam w tym pobłogosławi, a powiem z całego serca, jestem wdzięczny Bogu, że Jezus jest naprawdę pełnią. Przyszedł jako pełnia i wszystko jest w Nim, co jest nam potrzebne. Naprawdę wszystko od A do Z. Amen.